Powitanie. Witam Państwa serdecznie w centrum Starego Miasta w Tarnowie. Znajdujemy się na rynku, skąd wyruszymy w dalszy spacer po zabytkowych uliczkach i niezwykłych tarnowskich zakątkach. Miejsca te unaocznią nam piękno tutejszej architektury i przypomną historie związane z ważnymi dla miasta postaciami oraz jego wielokulturową przeszłością. Na początek zapraszam przed Tarnowski Ratusz. Usłyszymy się w nagraniu numer 1. Rynek, ratusz od strony południowej. Stoimy u stóp najpiękniejszej w całym mieście budowli w stylu renesansowym. Ratusz, bo o nim mowa, od początku swego istnienia, a więc od XV wieku aż do 1931 roku, był siedzibą władz miejskich oraz sądu. Pierwotnie wyglądał inaczej. Był drewniany, jednak spłonął w pożarze w 1494 roku. W miejscu po nim wzniesiono dwa murowane budynki. Do jednego z nich przylegała kwadratowa wieża zegarowa. Ten pełnił funkcję właściwego ratusza, zaś drugi stanowił siedzibę sądu wójtowsko-ławniczego. Pomiędzy budowlami znajdował się dół złoczyńców. Czy domyślają się Państwo, jaką pełnił rolę? Było to miejskie więzienie w ocembrowanej studni. O głębokości 3 metrów przetrzymywano zbrodniarzy. W XVI wieku przeprowadzono dwie przebudowy ratusza. Pierwsza przyniosła między innymi nadbudowę piętra. W efekcie drugiej budynek zyskał obecny renesansowy wygląd. Bryła budynku jest prosta, kubiczna, jednopiętrowa, z dwoma rzędami prostokątnych okien. Elewacja zewnętrzna ratusza ma kolor jasnożółty. Górna część stanowiąca ścianę attyki jest nieotynkowana, wykonana z cegły w kolorze ciemnopomarańczowym. Attyka ozdobiona jest 28 blendami, czyli płytkimi wnękami o wykroju arkady. Jej zwieńczeniem jest grzebień, który udekorowano wykonanymi z piaskowca smukłymi sterczynami i 14 maszkaronami, czyli rzeźbami w kształcie głów, pomiędzy którymi znajdują się woluty, architektoniczne detale w formie spirali. Wysokość ratusza od płyty rynku do szczytu attyki wynosi 18 metrów, zaś wysokość przyległej od północy wieży jest równa 30 metrom. Wieża jest ceglana, w dolnej części kwadratowa, w górnej okrągła z gankiem przeznaczonym dla straży, podwieszonym na kamiennych kroksztynach. Jej dach jest ostry, w kolorze brązowym. Na szczycie znajduje się blaszany herb Sanguszków, ostatnich właścicieli Tarnowa, przedstawiający rycerza na koniu z mieczem i tarczą. W wieży tej mieści się jeden z najstarszych w Polsce mechanizmów nakręcanego do dziś ręcznie zegara. Jego tarcza jest złota, z cyframi rzymskimi, okrągła, wpisana w czarne kwadratowe pole. Do południowo-wschodniego narożnika ratusza dodany jest ryzalit, wystający poza lico budynku, w którym mieszczą się schody prowadzące na piętro. Unikatowy renesansowy portal zdobiący wejście ratusza ujęty został z dwóch stron pilastrami i półkolumnami oraz zwieńczony trójkątnym przyczółkiem, w którym umieszczono herb Leliwa, będący herbem rodu Tarnowskich. Przedstawia on półksiężyc barkiem w dół, między którego rogami znajduje się złota gwiazda w błękitnym polu. Na tarczy herbowej umieszczono litery TCVC, czyli Tarnowie Civitatis Vera Klenodium, Tarnowskiego Miasta Wierny Klejnot. Belkowanie portalu ozdobione jest sentencją: niech Pan strzeże wejścia i wyjścia Twego. Portal jest dekorowany ornamentami roślinnymi. Do budynku prowadzą nieduże schody. Proszę zwrócić się w lewą stronę i przejść wzdłuż historycznych kamienic na plac katedralny. Tam proszę wysłuchać nagrania numer 2, kolumna przed bazyliką i pomnik papieża Jana Pawła II. Znajdujemy się na placu katedralnym przed kolumną maryjną z figurą Matki Bożej Niepokalanej. Podobne statuły spotkać możemy w wielu krajach dawnej monarchii Habsburgów. Ta przed nami pochodzi z 1884 roku. Została ufundowana przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Józefa Pukalskiego jako pamiątka w 30. rocznicę ogłoszenia przez Kościół dogmatu o niepokalanym poczęciu. Wykonanie zlecono krakowskiemu rzeźbiarzowi Waleremu Gadomskiemu. Podstawa statuły i kolumny zrobione zostały z żółto-szarego piaskowca, zaś kapitel i postać Matki Bożej wykuto z wapienia pińczowskiego w ciepłym beżowym kolorze. Figura przedstawia Maryję w złotym wieńcu z 12 gwiazd, ubraną w luźno opadającą długą suknię, z rękoma skrzyżowanymi na piersi i z wężem u stóp. Uroczyste odsłonięcie kolumny miało miejsce 5 października w święto Matki Bożej Różańcowej. Za kolumną, po prawej stronie, między apsydą a ścianą kaplicy, stoi jeden z pierwszych w Polsce i na świecie pomników świętego Jana Pawła II, autorstwa Bronisława Chromego. Pomnik mierzy prawie 5 metrów. Stoi bezpośrednio na poziomie bruku, więc jest pozbawiony cokołu. Rzeźba ma formę odwróconego ku górze trójkąta. Postać jest uśmiechnięta, ubrana w luźny ornat. Jej głowę nakrywa mitra papieska. Odsłonięcie pomnika odbyło się w roku 1981 i miało duże znaczenie zarówno polityczne, jak i religijne. Wzięło w nim udział około 10 tysięcy osób. Papież przebywał wówczas w szpitalu po zamachu na jego życie. Poczta Polska wydała z okazji odsłonięcia monumentu specjalny znaczek okolicznościowy z wizerunkiem papieża. Proszę teraz udać się w lewo, następnie wejść do bazyliki i uruchomić nagranie numer 3. Bazylika, wnętrze. Bazylika katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Tarnowa. Jej potężna wieża, licząca aż 72 metry, góruje nad budynkami przylegającymi do rynku. Świątynia została wzniesiona w XIV wieku w stylu gotyckim, a przez kolejne wieki była rozbudowywana. Jej bryła jest monumentalna, a wnętrze zachwyca. Kościół jest obecnie trzynawowy. Posiada wydłużone prezbiterium, zamknięte trójbocznie apsydą. Został wzniesiony z pomarańczowej cegły. Opięty jest przyporami. Jego wysokie, strzeliste okna i drzwi wejściowe zdobi kamieniarka w jasnoszarym kolorze. Świątynia ma wysoki, dwuspadowy dach w kolorze ciemnoszarym. Do korpusu od strony zachodniej przylega kwadratowa wieża, nakryta ostrosłupowym hełmem z iglicą. W dolnej kondygnacji, pod wieżą, znajduje się kruchta nakryta sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Do korpusu budynku przylegają jeszcze dwie kruchty, od północy i od południa. Przy prezbiterium od strony północnej znajduje się piętrowa przybudówka. Dostaliśmy się do kościoła wejściem południowym, zdobionym portalem z piaskowca. przedstawia on postać Chrystusa w studni, wzorowaną na drzeworycie Albrechta Dürera. Stąd jego datowanie po roku 1511. Półkolista arkada ozdobiona jest koronkową kamienną plecionką. W narożach unoszą się aniołowie z narzędziami męki pańskiej. Zaś po środku Chrystus boleściwy z ranami na rękach. Obok niego Matka Boża Bolesna i święty Jan Apostoł. W pobliżu znajdują się jeszcze gałązki winnej latorośli z owocami oraz ptaki żywiące się ich sokiem. Poniżej z dwóch stron znajdują się też inne zwierzęta. Lis wspinający się na winną latorośl i niedźwiedź zrywający gruszki. W nawie południowej, która powstała z połączenia sukcesywnie dobudowywanych kaplic, na szczególną uwagę zasługują zachowane fragmenty średniowiecznej polichromii, które znajdują się we wschodniej części, wokół piety Matki Bożej Bolesnej, której bazylika zawdzięcza tytuł sanktuarium. Po przeciwnej, czyli zachodniej stronie nawy, znajdziemy podwieszony na ścianie pomnik nagrobny Barbary Stęczyńskich-Tarnowskiej, pierwszej żony hetmana Jana Tarnowskiego. Jej przedstawienie uważane jest za najpiękniejszą rzeźbę kobiecą doby polskiego renesansu. Autorem pomnika jest Jan Maria Padovano. Nagrobek jest przyścienny, wiszący. Wykonany jest z jasnego piaskowca, urozmaicony czerwonym marmurem, którego użyto w pilastrach, podstawie, tumbie, belkowaniu i tympanonie. Pomnik tworzy kwadratowa nisza ścienna, ujęta z dwóch stron pilastrami, czyli płaskimi filarami. Znajduje się w niej tumba z prostokątną tablicą inskrypcyjną, a na niej sarkofag z posągiem zmarłej. Tłem niszy są trzy marmurowe medaliony z wizerunkami Madonny z Jezusem i herbów Leliwa oraz Topór. Nagrobek zwieńczony jest trójkątnym przyczółkiem. Pomnik podtrzymują konsole zdobione motywami roślinnymi. Posąg z białego kamienia przedstawia śpiącą, pełnoplastyczną postać kobiety, leżącej w eleganckiej pozie z głową podpartą na prawej ręce, spoczywającej na poduszce. Nawa główna jest najstarszą częścią katedry, nakrytą sklepieniem sieciowym i krzyżowo-żebrowym. Przechodząc przez nią w stronę prezbiterium, po lewej stronie mijamy barokową chrzcielnicę oraz neogotycką ambonę. Skupmy się teraz na prezbiterium. Jego starsza część powstała w XV wieku. Mieszczą się tu renesansowe pomniki nagrobne członków rodu Tarnowskich i manierystyczny Ostrockich. Dwukondygnacyjny pomnik hetmana Jana Tarnowskiego i jego syna Krzysztofa uznawany jest za jeden z najokazalszych w całej Europie. Rzeczywiście jest potężny. Mierzy prawie 14 metrów wysokości. Wyglądem przypomina fronton świątyni greckiej. Co ciekawe, jedynym motywem religijnym jest tutaj mieszcząca się na szczycie rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. Pomnik ten wykonany został przez wspomnianego już włoskiego artystę Giovanniego Marię Padovano według stylistyki renesansowej. Pomnik po bokach został ujęty kolumnami. Posiada belkowanie i trójkątny przyczółek. Rzeźby postaci przedstawione są we śnie. Figura ojca umieszczona jest na górze, a syna na dole. W tle znajdują się kotary spięte na kształt baldachimu. Niektóre części nagrobka wykonane są z jasnego piaskowca. Postacie zmarłych oraz sarkofagi, kolumny, pilastry, nadproża, tablice inskrypcyjne i tarcze herbowe z czerwonego marmuru węgierskiego, zaś detale z biało-żółtego alabastru. Przyległy nagrobek Zofii Tarnowskiej, księżnej Ostrogskiej, wykonany z białego marmuru, jest dziełem Wojciecha Kuszczyca, ucznia Padowana. Stojący naprzeciw pomnik, upamiętniający Janusza i Zuzannę Ostrogskich, reprezentuje styl manierystyczny. Wykonany został w czarnym i czerwonym marmurze oraz w alabastrze. Ozdobiony jest alegorycznymi rzeźbami, których autorem jest Jan Pfister. Choć niektórzy badacze przynajmniej pierwszą fazę realizacji nagrobka przypisują Willemowi van den Blocke. W dobudowanej, nowszej części prezbiterium znajdują się XIX-wieczne stalle kanonickie, witraże wykonane w fabryce Jelego w Innsbrucku oraz stojące na konsolach figury polskich świętych związanych z diecezją tarnowską – Stanisława, Wojciecha, Kingi, Szymona z Lipnicy, Kazimierza i Jana Kantego. Gdy zawrócimy, będziemy mieć przed sobą znajdujące się pod chórem piękne późnogotyckie stalle pochodzące z XV wieku z bogato rzeźbionymi zapleckami. Po wyjściu z kościoła kruchtą pod wieżą proszę skierować się w prawo. Proszę też zatrzymać się po wyjściu na chwilę i tam wysłuchać nagrania numer 4, plac katedralny, wokół kościoła. Tarnowska Starówka to bardzo urokliwa część miasta, jedna z piękniejszych w Polsce z zachowanym renesansowym układem architektonicznym. Należy do niej również przykościelny plac katedralny. Przy zaułku, którym teraz spacerujemy, stoi wiekowa kamienica, nazywana od stuleci Domem Mikołajowskim. Wyróżnia się bogatą, wczesnorenesansową, ceglaną kamieniarką. Fasada budynku pokryta jest pomarańczową cegłą. Na ścianie frontowej mieszczą się prostokątne okna różnej wielkości, dekoracyjnie obramowane białym kamieniem. Drzwi wejściowe zdobi biały, kamienny portal. Tuż obok niego, po prawej stronie, od góry, widnieje wmurowana w ścianę tarcza z herbem gryf oraz łaciński napis Dom zbudowany przez Jana Mikołajowskiego z datą 1524 rok. Informacja może być myląca. Szlachcic ten najpewniej kupił i przebudował budynek, gdyż kamienica znana była wcześniej jako Dom Kornuszowski, prawdopodobnie od nazwiska poprzedniego właściciela. Piętrowy, podpiwniczony dom dostawiono do muru obronnego. Posiada on układ jednotraktowy, trójosiowy. Wystrój wnętrz pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Kamienica przez stulecia służyła różnym celom. Dziś mieści się tutaj muzeum diecezjalne z bezcenną kolekcją gotyckiego malarstwa i rzeźby. Budynek bezpośrednio łączy się z zabytkowym domem mansjonariuszy, którego tylna ściana również oparta jest o dawne mury miejskie. W tej kamienicy od 1914 roku mieściła się siedziba 14. Polskiej Drużyny Strzeleckiej i Komendy Obwodowej. Na pamiątkę rocznicy wstąpienia członków drużyny do Legionów Polskich w 1934 roku w fasadę domu wmurowano specjalną tablicę. Jest ona kamienna, prostokątna, pionowo ułożona, z czarnym napisem i podobizną orła w medalionie. Za kamienicą proszę pójść prosto i skręcić w lewo w przejście pod budynkiem. Teraz proszę uruchomić kolejne nagranie. Przejście do półbaszty. Właśnie opuszczamy plac katedralny i zmierzamy w stronę ulicy Basztowej, która przecina dawne fortyfikacje miejskie. Zaprowadzi nas do niej półokrągłe, sklepione przejście w pochodzącej z 1882 roku kamienicy numer 8. W XV wieku działała tu łaźnia miejska, a później jatki mięsne, czyli kramy rzeźnicze. Pod stopami mamy wybrukowaną szarą kostką powierzchnię. Gdy miniemy kamienicę, po swojej lewej i prawej stronie będziemy mieć mur postawiony z pomarańczowej cegły. W tym miejscu ulica jest już pokryta szarymi, prostokątnymi płytkami chodnikowymi. Za kilka metrów rozpocznie się zejście w dół. Trzeba przejść około 20 schodów, które rozdzielone są przez środek barierką. Pokonując pierwsze schody, dojdziemy do szerokiego na kilka metrów poziomu międzymurza z fragmentami muru zewnętrznego z XVI wieku, przy którym zachowała się basteja. Jest to miejsce szczególne, gdyż nie znajdziemy w polskich miastach podobnie zachowanych reliktów fortyfikacyjnych. Mury były zróżnicowane. W niektórych miejscach ich grubość dochodziła nawet do 2 metrów, a wysokość do 6. Podwójny mur miejski rozpościerał się wzdłuż ulicy Wałowej, od Bramy Krakowskiej aż do ulicy Basztowej, na której się znajdujemy. Jego wzmocnienie miało na celu ochronę miejsc położonych na płaskim terenie, łatwym do zdobycia w razie ataku wroga. Po zejściu ze schodów, przy zakątku Spycimira Leliwity, proszę wysłuchać nagrania numer 6. Półbaszta. Oto renesansowa, murowana basteja, część dawnego systemu obronnego Tarnowa, pochodząca z XVI wieku. Powszechnie nazywana też półbasztą. Basteja powstała jako wzmocnienie północnego odcinka murów miejskich. Wzniesiono ją na planie półkola. Była wysunięta przed lico muru i otwarta od strony międzymurza, dzięki czemu dawała możliwość ostrzeliwania szerokiego przedpola. Wybudowana została z pomarańczowej cegły na podmurówce z szaro-brązowych kamieni. Mierzy 6 metrów wysokości. Jej mury są lekko nachylone do wewnątrz. Grubość murów u podstawy wynosi około metra i zmniejsza się z każdym wyższym poziomem. Dach jest w kształcie połówki stożka, pokryty ceramiczną, szarozieloną dachówką. Półbaszta wyposażona była w 3 poziomy ze strzelnicami. Otwory strzelnicze rozmieszczone były wachlarzowo. Strzelnice na 2 dolnych poziomach posiadały wykrój kluczowy. Były koliste z wąską szczeliną obserwacyjno-celowniczą u góry, a na najwyższym poziomie były to otwory szczelinowe. Basteja miała duży potencjał i wartość obronną, jednak nie wiadomo, czy był on w pełni wykorzystywany. W XVIII wieku, wraz z rozwojem technik wojennych, obiekt stracił na znaczeniu militarnym. W końcu jego pozostałości zostały wchłonięte przez zabudowę domów czynszowych. Basztę odsłonięto i odrestaurowano dopiero w latach 60. XX wieku. Proszę zawrócić i ponownie przejść schodami. Następnie skręcić w lewo w ulicę Kapitulną i dalej na wprost w kierunku Bimy. Idąc, proszę wysłuchać nagrania numer 7. Przejście do Bimy. Nasz kolejny przystanek znajduje się przy placu po dawnej Tarnowskiej Synagodze. Za moment skręcimy w lewo w malowniczą uliczkę Kapitulną, która kiedyś mierzyła ponad 160 metrów długości. Dziś jest o wiele krótsza, a na jej obecny kształt największy wpływ miał pożar z 1814 roku. Drewniana jeszcze wówczas zabudowa bardzo ucierpiała. Części domów po stronie wschodniej nigdy nie odbudowano. W ich miejsce powstał plac nazywany Rybnym. W średniowieczu południową pierzeję ulicy tworzyły drewniane budynki gospodarcze, a że znajdowały się one w tyle działek przyrynkowych, ulice zaczęto od tej pory zamiennie określać zatyłkami. Na podwórku jednego z tych zabudowań dokonano ciekawego odkrycia pozostałości po piecu chlebowym z XVI wieku. Od 1559 roku przy ulicy Kapitulnej mieścił się dom przeznaczony dla organisty kolegiackiego, nazywany Skałką. Domy numer 10 i 12 oraz kamienica narożna numer 14 pochodzą z XVIII wieku. W późniejszych stuleciach były jeszcze przebudowywane. Po przeciwnej stronie ulokowane są domy numer 11 i 13. Chociaż stylizowane na historyczne, zostały wzniesione na początku XXI wieku w miejscu starszych zabudowań. Obecnie ulica Kapitulna wyłożona jest przez środek dwoma pasami kostki w kolorze szarym i ciemnoszarym. Z boku wydzielony jest pas z płyt chodnikowych, częściowo odgrodzony czarnymi słupkami. Większość budynków jest tutaj piętrowych. Elewacje mają kolory biały, brzoskwiniowy, czerwony, zielony czy żółty. Proszę udać się na wprost na skwer Starej Synagogi i włączyć nagranie numer 8. Bima. Podczas naszego zwiedzania w różnych zakątkach Tarnowa natknąć możemy się na spuściznę kultury żydowskiej. Nic dziwnego, Żydzi od wielu stuleci związani byli z miastem. Pierwsza wzmianka o ich obecności w Tarnowie pochodzi z 1445 roku. Skwer jest prostokątny, w nocy doświetlany latarniami. Wyłożony jest częściowo szarymi płytami chodnikowymi, a częściowo kostką. Znajdują się na nim drewniane ławeczki. Otoczony jest z jednej strony starym murem obronnym, a z drugiej metalowym ogrodzeniem z bramą. We wnękach muru umieszczono prostokątne tablice, które informują o historii tego miejsca i lokalnych Żydów. Na środku skweru, do którego właśnie dotarliśmy, pod zadaszeniem znajdują się zachowane pozostałości po najstarszej murowanej synagodze tarnowskiej, wzniesionej po 1661 roku. Ruiny te są częścią Bimy, czyli miejsca, z którego odczytywana była kiedyś Tora. Dawna synagoga była budowlą postawioną na planie kwadratu w stylu manierystyczno-barokowym. Od początku swego istnienia wielokrotnie ulegała zniszczeniu, między innymi na skutek pożarów dotykających miasto. Odbudowywano ją i modernizowano, także przez lata służyła tarnowskim Żydom jako miejsce kultu, aż do czasu całkowitego zburzenia przez Niemców w 1939 roku. Wartościowe przedmioty zostały zagarnięte, a sama świątynia spalona i wysadzona. Przetrwały jedynie fragmenty Bimy. Przed nami jest właśnie to, co się zachowało, czyli pomarańczowy ceglany baldachim, pod którym zawarta jest kopułka z dekoracją stiukową. Wsparty na czterech okrągłych kolumnach, połączonych łukowo, zakończonymi archiwoltami, między którymi znajdowała się mównica. Warto wspomnieć, że jest to rzadko spotykane rozwiązanie konstrukcyjne. Występuje zaledwie w kilku synagogach w Polsce. Bima jest ogrodzona czarnymi słupkami z łańcuchami. Stoi pod zadaszeniem, wspartym na czterech czarnych metalowych słupkach, ozdobnie zakończonych u góry. Dach jest ścięty, czterospadowy, z szaro-zielonej blachy, zwieńczony iglicą. Podbitka wyłożona jest brązowymi deskami. proszę zejść schodami w lewo i zatrzymać się na wprost muru miejskiego i tam wysłuchać nagrania numer 9. Mury miejskie. Spacerując po Tarnowskim Starym Mieście, nie sposób nie zauważyć pozostałości po średniowiecznych murach obronnych. Gdzieniegdzie przedzielają je bramy i baszty. Przy jednej z nich już byliśmy. Pierwsze informacje na temat obwarowań Tarnowa pochodzą z 1448 roku. Zapewne wzniesiono je już w XIV wieku, a w kolejnych stuleciach ulepszano i rozbudowywano. Jedną z większych była przebudowa prowadzona w latach od 1513 do 1544. Pracę nadzorował ówczesny właściciel Tarnowa, Jan Tarnowski, doskonały znawca sztuki fortyfikacji. Na przełomie XVIII i XIX wieku stare fortyfikacje popadły w ruinę i podjęto się ich likwidacji. Do dziś zachowały się jedynie krótkie odcinki dawnych murów obronnych. Te, przed którymi stoimy, wybudowane są z pomarańczowej cegły na szarej kamiennej podmurówce. Odcinkami przykryte są daszkiem. Mur ma różną wysokość, sięgającą maksymalnie kilku metrów. Proszę teraz udać się w lewo w kierunku Placu Węgierskiego. Przy pomniku proszę posłuchać nagrania numer 10. Plac Węgierski. Dotarliśmy na Plac Węgierski. Stoimy twarzą w twarz z pomnikiem jednego z najsłynniejszych polskich generałów, dowódcy Powstania Listopadowego i jednego z naczelnych wodzów Powstania Węgierskiego w czasie Wiosny Ludów. Mowa oczywiście o Józefie Bemie, który urodził się właśnie w Tarnowie, należącym wówczas do monarchii Habsburgów. Pomnik na jego cześć wzniesiono w 1983 roku, a zaprojektowali go tarnowscy rzeźbiarze Bogdana Drwalowa i Stefan Niedorezo. Figura Bema stoi na jasnym, nakrapianym granitowym cokole ze złotym napisem generał Józef Bem, tarnowianin, bohater Polski i Węgier. Mierzy 2,5 metra wysokości. Przedstawia pełną postać generała, spoglądającego w prawo, chwytającego prawą ręką za szablę, ubranego w mundur węgierski, długi, luźno opadający płaszcz z futrzanym kołnierzem i kapelusz z pióropuszem oraz buty z obcasami. Uroczyste odsłonięcie tego pomnika miało miejsce 11 maja 1985 roku. Korzystając z obecności na Placu Węgierskim, mogą Państwo zwrócić uwagę na mural jednej ze ścian okolicznych kamienic po lewej stronie. Przedstawia on fragment panoramy siedmiogrodzkiej, inspirowany obrazem autorstwa Jana Styki. Mural jest prostokątny, namalowany na białej ścianie budynku. Na pierwszym planie ukazuje generała Bema i żołnierzy na koniach. Wszyscy są w ciemnozielonych mundurach. W dali wyłaniają się sylwetki żołnierzy wrogich wojsk. Rozdzielają je białe kłęby dymu. Obraz nawiązuje do bitwy pod Wielkim Sybinem w 1849 roku, w której chwalebne zwycięstwo nad sprzymierzonymi wojskami austriacko-rosyjskimi odniosła Armia Siedmiogrodzka pod dowództwem generała Józefa Bema. Proszę przejść przez bramę schodami po lewej stronie od pomnika. Następnie za bramą skręcić w lewo, a potem w prawo w pierwszą uliczkę. Na jej początku proszę włączyć nagranie numer 11. Ulica Żydowska. Znajdujemy się na wybrukowanej szarą kostką ulicy Żydowskiej, przy której stoją wąskie, jedno- i dwupiętrowe budynki z jasnymi elewacjami w kolorach żółtym, szarym, beżowym i pomarańczowym. Niektóre drzwi wejściowe są duże i półokrągłe, inne prostokątne, zamykane dodatkowo żeliwnymi kratami. Okna również są prostokątne. Te na poziomie parteru przesłonięte są czarnymi kratkami. Do elewacji budynków przylegają stare, czarne, żeliwne kinkiety zewnętrzne w kształcie latarni. Ulica położona jest niżej w stosunku do rynku. Posiada dość duży spadek. To najstarsza część dzielnicy Tarnowa, zamieszkana jeszcze w początkach minionego wieku przez Żydów. Jak już Państwu wcześniej wspominałem, naród ten osiedlił się w mieście niedługo po jego założeniu. Wiadomo, że już pod koniec XV wieku 12 domów stojących przy ulicy Żydowskiej było zajmowanych przez rodziny Żydów, którzy trudnili się handlem suknem. Właściciele Tarnowa, w zamian za korzyści dla rozwoju miasta, płynące z działalności prowadzonej przez Żydów, nadawali im różne przywileje. Od XIX wieku Żydzi zaczęli osiedlać się też w innej dzielnicy, Grabówce. Przed 1939 rokiem stanowili niemal połowę populacji Tarnowa. Idziemy teraz dalej ulicą Żydowską w kierunku rynku. Proszę włączyć nagranie numer 12. Przejście ulicą Żydowską do rynku. Przy okazji wizyty w rejonach ulicy Żydowskiej zwróćmy uwagę na jej specyficzną architekturę. Jednym z ciekawszych budynków jest renesansowy dom florencki numer 20 z XVI wieku. Jest to budowla piętrowa, dwutraktowa, podpiwniczona, z poddaszem użytkowym, wzniesiona na nieregularnym planie. Jej elewacja frontowa w ciepłym beżowym kolorze została podwieszona na poziomie piętra na kamiennych kroksztynach połączonych łukami odcinkowymi. Dwuspadowy dach kryty jest pomarańczową dachówką ceramiczną. Dom powstał ze scalenia dwóch budynków dostawionych do muru obronnego. Inne kamienice pochodzą z XVII i XVIII wieku. Tworzą zwartą zabudowę, przerywaną jedynie wąskimi przesmykami. Niewielkie sienie, małe podwórka i wąskie ściany frontowe to ich cechy charakterystyczne. Zakładały jak najlepsze zagospodarowanie przestrzeni. Oprócz domów mieściły się tu kiedyś sklepiki i warsztaty. W jedną ze ścian, niedaleko zbiegu ulic Żydowskiej i Piekarskiej, wmontowano tablicę na cześć tarnowskich Żydów wymordowanych przez hitlerowców. Na tablicy widnieje napis: w czerwcu 1942 roku Niemcy rozpoczęli zagładę tarnowskich Żydów. Krew tysięcy mordowanych spłynęła na bruk uliczny. Podczas tych tragicznych wydarzeń niemal cała tarnowska społeczność żydowska została zgładzona. Tablica jest półokrągła, granitowa, w jasno-szarym kolorze, z czarną ramką. W jej centralnej części znajdują się dwie mniejsze, czarne tablice w takim samym kształcie, ze wspomnianym wcześniej napisem. Po lewej stronie w języku polskim, po prawej w hebrajskim. Nad tablicami umieszczona jest gwiazda Dawida z niedomkniętym górnym lewym ramieniem, przy którym zawarto napis Tarnów. Powyżej napisu znajduje się leliwa, czyli symbol miasta, półksiężyc i gwiazda. Proszę teraz udać się w stronę kamienicy Rynek 5. Jest to tarnowskie centrum kultury, a następnie do pomnika Mickiewicza. W czasie przejścia posłuchajmy nagrania numer 13. Przejście do pomnika Adama Mickiewicza. Ponownie znaleźliśmy się na rynku. Tym razem poświęćmy chwilę, by skupić się na okazałości przylegających do niego zabudowań. Najcenniejsze są XVI-wieczne, renesansowe kamienice zachowane w północnej Pierzei, murowane, piętrowe, bogato zdobione, z charakterystycznymi podcieniami, z wysokimi ścianami attyk i dekoracyjną kamieniarką. Ducha epoki najbardziej oddają dwie kamienice, w których mieści się obecnie Muzeum Okręgowe. Ich podcienie ciągną się wzdłuż głównych elewacji. Przykryte są sklepieniami krzyżowymi. Na przylegającej do nich ścianie mieszczą się ciemnobrązowe, półokrągłe drzwi wejściowe do budynków, zdobione portalami z jasnego kamienia. Fronty kamienic zostały odnowione, pomalowane na kolor jasnoróżowy, żółty i beżowy. Fasadę dekorują m.in. jasne obramienia okienne, polichromie na poziomie piętra w czarno-białe wzory geometryczne, a także malowidła na kamienicy numer 20 przedstawiające wizerunki słonia, mężczyzn i kobiety w sukni. Kiedy przejdziemy na drugą stronę rynku, będziemy mieć przed sobą najstarszą tarnowską kamienicę, nazywaną Ratajewiczowską, w której siedzibę ma dziś Tarnowskie Centrum Kultury. Powstała w 1483 roku w stylu późnogotyckim. W drugiej połowie XVIII wieku została częściowo przebudowana. Zyskała m.in. neorenesansowe opaski na piętrze. Elewacja budynku ma kolor pomarańczowy. Do wnętrza prowadzą duże, półokrągłe drewniane drzwi z łukowym portalem w kolorze piaskowca, w którego zwieńczeniu znajduje się leliwa, półksiężyc barkiem w dół, a na nim gwiazda. Na ścianie nad drzwiami umieszczono czarny, metalowy napis Tarnowskie Centrum Kultury. Po prawej i lewej stronie wejścia znajduje się po jednym prostokątnym, okratowanym oknie. Po lewej dodatkowo kinkiet w kształcie latarni. Na wysokości piętra umieszczono rząd prostokątnych, lekko zaokrąglonych u góry okien w brązowych drewnianych ramach z białą kamieniarką. Skręćmy w prawo tuż za rogiem kamienicy. Zapraszam teraz Państwa na klimatyczny spacer po zaciszu ulicy Krótkiej, którą dostaniemy się na Plac Kazimierzowski. Miejsce to pamięta jeszcze czasy średniowiecza. Ulica przetrwała praktycznie w niezmienionym układzie od momentu założenia Tarnowa. Wzniesiono przy niej zaledwie kilka kamienic. Zabudowa ta stanowi integralną część struktury architektonicznej Starego Miasta. Uliczka została pokryta w większości szarą, niewielką kostką brukową. Jednak z lewej strony wyodrębniono około metrowy pas pokryty większymi, kwadratowymi płytkami chodnikowymi, również w szarym kolorze. Od strony północnej ulica Krótka graniczy z przyrynkową kamienicą Ratajewiczowską, którą niedawno minęliśmy, oraz na drugim końcu z bardzo okazałą, modernistyczną kamienicą Tertila z 1914 roku. Posiada ona jasną elewację i neorenesansowe zdobienia fasady. W osi budynku na poziomie piętra przytwierdzony jest niewielki balkon z czarną balustradą, objęty z dwóch stron pilastrami. Bliźniacze pilastry znajdują się na skrajach ściany frontowej. Znajdują się tutaj dwa rzędy zawierające po 5 prostokątnych okien, które na piętrze ujęte zostały w ozdobne kamienne ramy w beżowo-żółtym kolorze i zwieńczone trójkątnymi portykami z główkami aniołów. Gzyms podtrzymują kroksztyny w kształcie esownic. Od strony południowej ulica Krótka styka się z XVIII-wiecznym domem stojącym przy wielkich schodach oraz z fasadą dwupiętrowych kamienic oznaczonych numerami 4 i 6. Kamienica numer 6 powstała przed 1848 rokiem przez połączenie kilku niewielkich domków. Proszę stanąć przed pomnikiem Mickiewicza i uruchomić nagranie numer 14. Pomnik Adama Mickiewicza. Znajdujemy się na placu noszącym obecnie imię Kazimierza Wielkiego, który został wytyczony w 1330 roku, już w czasie lokacji miasta. Z założenia miał pełnić rolę placu targowego. Do 1848 roku nazywany był placem Krupniczym. W jego centralnym punkcie mieści się pomnik Adama Mickiewicza, wykonany przez Tadeusza Błotnickiego. Dzieło to powstało z inicjatywy i fundacji mieszkańców Tarnowa, którzy postanowili upamiętnić narodowego wieszcza w setną rocznicę jego urodzin i 45 lat po jego śmierci. Odsłonięcie pomnika odbyło się 26 listopada 1900 roku. Pomnik ma kształt popiersia poety, który spogląda w prawą stronę. Jest w kolorze szarozielonym, o wysokości ponad 1 metra, umocowany na stożkowatym, ponad 3-metrowym cokole z czerwonego granitu trębowelskiego, który od przodu na środku zdobi niewielka lira, a na dole mieści się napis Adam Mickiewicz. Pomnik przetrwał w nienaruszonym stanie czasy okupacji niemieckiej. Podobno Niemcy oszczędzili go, gdyż Polacy przekonywali, że tak naprawdę przedstawia Goethego. Czy rzeczywiście tak było? Pozostaje nam się tylko domyślać. Niestety w tym miejscu muszę się już z Państwem pożegnać. Jednak zachęcam do wysłuchania 3 ostatnich nagrań, które będą ciekawym uzupełnieniem opowiedzianej dziś historii o Tarnowie. Ostatnie obiekty znajdują się poza trasą naszej wycieczki. Niemniej zachęcam do ich odwiedzenia. Będą to nagrania numer 15, 16 i 17. Muzeum etnograficzne. Przenosimy się teraz do klimatycznego XVIII-wiecznego dworku przy ulicy Krakowskiej 10, gdzie od 1984 roku mieści się Muzeum etnograficzne w Tarnowie. Budynek jest parterowy, na planie prostokąta, który zwrócony jest do ulicy dłuższym około 35-metrowym bokiem. Kryty jest dachem czterospadowym, łamanym, wyłożonym gątem. Elewacja ma kolor biały. Rząd okien w brązowych drewnianych ramach na środku rozdzielają drewniane prostokątne drzwi. Wejście poprzedzone jest kilkoma kamiennymi schodkami. Dworek ten pełnił kiedyś rolę zajazdu. Obecnie możemy zwiedzić tu wystawy czasowe poświęcone tradycji kultury ludowej regionu tarnowskiego. Największym uznaniem cieszy się jednak wystawa stała, jedyna taka w Polsce, jedna z pierwszych w Europie, poświęcona historii i kulturze Romów. Kolekcja romska powstała w 1979 roku. Sezonowo uzupełnia ją plenerowy pokaz kolorowych wozów taborowych. W muzeum zgromadzono m.in. cygańskie stroje i narzędzia. Eksponaty pochodzą z różnych zakątków świata, z Bałkanów, Finlandii, Grecji i Rosji. W latach 70. społeczność tarnowskich Romów tworzyło około 200 osób. Skwer Szandora Petefiego. Kolejny punkt na turystycznej mapie Tarnowa to skwer Szandora Petefiego, zwany też węgierskim zakątkiem. Szandor Petefi był poetą pochodzącym z Węgier, uczestnikiem powstania w latach 1848 i 1849, walczącym u boku generała Józefa Bema, jego adiutantem. Na skwerze stoi popiersie artysty wykonane z brązu. Postać jest zadumana, marszczy brwi i spogląda w dal. Pomnik ustawiony jest na murowanym, oblicowanym jasnym granitem, cokole w kształcie prostokątnego słupa. tłem dla niego jest szara konstrukcja przestrzenna, przypominająca dwie betonowe płyty, zaokrąglone od góry. Na dole jednej z nich, z prawej strony, umieszczono napis na czarnym tle Szandor Petöfi. Od strony ulicy Krakowskiej na skwer prowadzi brama seklerska, na której znajduje się napis Pokój wchodzącym, błogosławieństwo wychodzącym. Jest to drewniana, bogato rzeźbiona brama, przykryta niewielkim gontowym daszkiem. Nie ma możliwości zamknięcia jej, ponieważ nie ma skrzydeł. Jej przekazanie miastu przez węgierską fundację Irat So nawiązuje do 170. rocznicy bitwy pod Ostrołęką. Między bramą a pomnikiem znajdują się tak zwane kopijniki, czyli nagrobki słupowe w kształcie drewnianych, rzeźbionych kopii upamiętniające związanych z Tarnowem Węgrów, Forgona Michalego i Norberta Lipocego. Obiekty te przypominają o wieloletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Dworzec główny. Zabytkowy dworzec kolejowy w Tarnowie to perła secesji. Obecny gmach jest już trzecią stacją wzniesioną w tym miejscu. Budowano go w latach od 1906 do 1910. Powstał w oparciu o projekt Ernsta Baudisza z Wiednia. Kiedyś był jednym z najokazalszych dworców galicyjskich i do dziś pozostał bardzo reprezentacyjnym miejscem. Przypomina rezydencję w stylu barokowo-modernistycznym. Wewnątrz znajduje się imponujący westybul o secesyjnym wystroju, z piękną stolarką drzwi i okien, sztukateriami, a także ciekawymi dodatkami w postaci kinkietów czy kandelabrów. Do dwóch stron westybulu przylegają mniejsze pawilony, w których przed laty mieściła się między innymi luksusowa restauracja i poczekalnia dla pasażerów pierwszej klasy. Budynek przeszedł gruntowny remont. Jego elewacja jest obecnie jasna, beżowa, z detalami w kolorze białym. Dworzec składa się z trzech głównych części. Środkowej, przykrytej blaszanym, półokrągłym, mansardowym dachem. Wyraźnie wyższej od pozostałych. Mieści się w niej wejście i główny hol. Dwa boczne, niższe skrzydła są na planie prostokąta. Wejście poprzedzają trzy szerokie, niezbyt wysokie betonowe schodki. Z ich lewej i prawej strony prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych z barierkami. Trzy podwójne drzwi wejściowe są jasnobrązowe z dość dużym przeszkleniem. Nad wejściem jest zadaszenie i duży niebieski napis Tarnów. Powyżej niego znajduje się duże półokrągłe okno, a na nim biała okrągła tarcza zegarowa. Ściany po bokach okna ozdobione są czterema pilastrami z rzeźbieniami w kształcie głów. Skrzydła doświetlają po dwa rzędy prostokątnych okien w brązowych ramach. Plac przed dworcem jest równy, wyłożony szarą kostką. Oświetlają go czarne, żeliwne latarnie z podwójnymi lampami. Sam dworzec również jest doświetlany nocą przez ciepłe, jasne iluminacje. Od momentu powstania był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. 30 czerwca 1929 roku do Tarnowa przyjechał pociąg z prochami Józefa Bema. 28 sierpnia 1939 roku w dworcowej przechowalni bagażu miał miejsce wybuch, w wyniku którego zginęło 20 osób, a 14 czerwca 1940 roku z dworca w Tarnowie odjechał pierwszy transport więźniów do Auschwitz. Dziękuję Państwu za wspólne zwiedzanie. Do usłyszenia.